20 minut po 11, czas na Lubuskie Forum Radia Zachód. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się pięknie i witam na skype'owych łączach naszych dzisiejszych gości. A są to pan poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Koalicję Obywatelską reprezentuje pan Radosław Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Tadeusz Jędrzejczak reprezentuje Lewicę. Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Łukasz Porycki to Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam serdecznie wszystkich.
I jest z nami również Tomasz Bratkowski, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Witam.
Oraz doradca wojewody lubuskiego Krzysztof Grzesiowski. Dzień dobry, witamy pana.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Szanowni państwo, do dziś rozpoczniemy od, dla odmiany, od negocjacji dotyczącego budżetu Unii Europejskiej, także różnego rodzaju stanowisk. Wydaje się, że koalicja skupiona wokół Polski i Węgier jest w tej chwili większa, bo pojawiają się głosy płynące także z innych państw, że mechanizm łączenia praworządności z mechanizmami finansowymi, no, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Pytanie do posła Jerzego Materny o to, jak określiłby w tej chwili tę sytuację. Czy to już jest, nie wiem, jakiś duży problem, nie wiem, pójście na zderzenie ze ścianą, czy może jest to zwyczajna negocjacyjna sytuacja, w której polski rząd także z koalicjantami uczestniczy?
No, panie redaktorze, no wszyscy tutaj z opozycji przede wszystkim mówią zawsze, żeby przestrzegać praworządność. Jeżeli chcemy przestrzegać praworządność, no to przecież jak w Polsce mamy konstytucję, mamy ustawy i mamy rozporządzenia. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to mamy traktat europejski i ewentualnie rozporządzenia. I teraz próbuje się rozporządzenie stawić na równi z traktatem. Więc nie ma zgody na to. Oczywiście my jako prawica składamy się z trzech podmiotów. Prawo i Sprawiedliwość, Partia Gowina i Porozumienie Partia Gowina i Ziobro Solidarna Polska. I oczywiście też są u nas są z jednej strony umiarkowanie liberalne, tak jak Gowin, i z drugiej strony ta bardziej prawicowa część, można powiedzieć, po drugim biegunie Solidarna Polska z Ziobro. I powiedzmy to szczerze, jest stanowisko na dzień dzisiejszy naszej partii, że nie ulegniemy, do końca chcemy po prostu normalności i przekonujemy to inne państwa. Bo nie o to chodzi tylko tą praworządność. W praktyce, jeżeli to wejdzie w życie, to co chce Unia Europejska, Niemcy przede wszystkim chcą, to po prostu no, będziemy cały czas tylko spychani i tak jesteśmy cały czas spychani na gdzieś tam narożnik. I to jest właśnie duży problem. Trzeba, czy obronimy się, bo za chwilę będzie znów uchodźcy, za chwilę będzie inny problem i będzie cały czas się wykorzystywało narzędzie pieniążki. I to mówimy nie tylko z perspektywie roku, dwóch, bo Prawo i Sprawiedliwość, mam nadzieję, w demokratycznych wyborach do 2023 powinno rządzić. A jeżeli będzie ktoś inny, to tak samo robimy narzędzie dla tych innych, którzy po prostu, żeby nie byli znów gdzieś dołowani, wykorzystywani. Naprawdę, szanujmy się, jeżeli piękna Unia Europejska, która powstała, tak, chrześcijańska 50 lat temu, a dzisiaj po prostu jest coś, co po prostu jest chore. Widzieliśmy Brexit. I dalej nie wyciągamy wniosków, że trzeba po prostu rozmawiać wszystkich, traktować partnerów równorzędnie.
Wspomniał pan prezydencję niemiecką.
Praworządność tak. I pod tym wszystkim można po prostu dołować. Nie, no nie możemy się dać.
Dobrze, panie pośle.
Tak zwaną solidarność.
Wspomniał pan prezydencję niemiecką. Pytanie do Radosława Wróblewskiego z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej. Czy Niemców stać będzie na przedstawienie kompromisowej sytuacji takiej, która uszanuje interesy polskie?
W Unii Europejskiej chodzi o uszanowanie interesów wszystkich krajów członkowskich i szukanie tego kompromisu jest zawsze cechą stałą Unii Europejskiej. Wbrew temu, co mówi poseł Materna, w Unii Europejskiej rozmawia się ze wszystkimi. Wystarczy zobaczyć spotkania Rady Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, Rady Ambasadorów, Parlament Europejski. Unia Europejska też, panie pośle, chce normalności i proszę też tutaj nie mówić takich rzeczy, że w tym momencie tej normalności nie ma. Na tym polega właśnie szukanie kompromisu w Unii Europejskiej. 10-11 grudnia kolejny szczyt Unii Europejskiej i zobaczymy, co tam zostanie zaproponowane i co wypracowane. Co do słów pana redaktora, czy że głosy z innych państw. Ja nie znam żadnego oficjalnego głosu poza Polską i Węgrami, który by...
No był głos ze Słowenii, był Portugalia oczywiście.
Nie znam żadnego oficjalnego głosu, jeszcze raz powtarzam, tylko gdzieś zdołałem wyczytać, że były minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, wspomniał o Portugalii. Wiarygodność pana Waszczykowskiego dla mnie naprawdę nie jest zbyt wielką wiarygodnością. Natomiast proszę państwa, wystarczy spojrzeć w tym momencie na stronę internetową Ministerstwa Rozwoju z lipca 2020 roku, która obwieszcza sukces negocjacyjny właśnie premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. I powiedzmy sobie tak naprawdę, o co idzie gra. Gra idzie o to, czy Polska w tym, jak będzie wyglądać wizja Polski w przyszłym rozdaniu budżetu Unii Europejskiej. Przypomnę, że Polska praktycznie najwięcej pieniędzy dostaje. To jest 776 miliardów złotych w bieżących cenach. Natomiast jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej, on może iść na prowizorium, czyli po prostu z roku na rok może być uchwalany, realizowany. To dla nas nie jest też korzystne.
Ale przepraszam, 23% dlatego, większe środki niż obecnie.
Tak, ale powiem tylko tak, że to prowizorium też dla nas nie jest korzystne, bo ono będzie blokować wieloletnie duże projekty inwestycyjne. Natomiast tutaj sprawa bardzo ważna, istotna, dotyczy przede wszystkim Funduszu Odbudowy, gdzie my w przeliczeniu na złotówki mamy otrzymać 256,5 miliarda złotego. Odliczając w tym momencie wkład do tego przedsięwzięcia, to jest prawie 45 milionów złotych, dla nas zostaje 211 miliardów złotych.
No dobrze, ale...
Teraz sytuacja jest taka, ja tylko do końca...
Jeśli można, bo Tadeusz Jędrzejczak już czeka.
Spór i o co idzie to weto. W Funduszu Odbudowy możemy dla nas nie uratować, jeżeli będziemy trwale stać przy wecie, ponieważ to nie jest problem, również z punktu widzenia prawnego, żeby ten Fundusz Odbudowy zawęzić do mniejszej grupy państw. Powiem tak, prezydencja niemiecka, wszystko to, co wskazuje, tak jak analizuje się różnego rodzaju komunikaty, dąży do tego, żeby to poskładać, prawda? I ja mam nadzieję, że w tym momencie też to do tego dojdzie.
Dobrze.
Natomiast obawiam się tej takiej szarży pseudo-ułańskiej Prawa Sprawiedliwości, a tak naprawdę tutaj rozrabiającego pana Ziobry jako szefa Solidarnej Polski i powiem
dziękuję tak, za pana wypowiedź do kropki, bo teraz już Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
To jest niedopuszczalne.
W tej sprawie pojawia się wiele przecieków, wiele fake newsów, także jest to określane. Wiemy również, że temat z jednej strony praworządności, z drugiej strony środków finansowych będzie kładziony na szali i jedni będą przekonywać, że trzeba będzie wziąć pieniądze, drudzy, że trzeba bronić suwerenności. Natomiast pytanie brzmi takie, i pytanie jest takie o przyszłość Unii Europejskiej. Czy ta sprawa nie pokazuje nam tego, w którą stronę Unia Europejska w tej chwili zmierza i czy nie dąży do większej federalizacji, do tego, by stworzyć superpaństwo Stany Zjednoczone Unii Europejskiej? I pytanie, czy Polska na taki kierunek zmian powinna się godzić? Tadeusz Jędrzejczak, Lewica.
No po pierwsze, ja nie wiem, o których sojusznikach Polski pan mówił w Unii Europejskiej.
Była mowa o Słowenii, była mowa o Portugalii.
Redaktorze, niech pan nie powtarza, tak jak pańscy polityczni koledzy nieprawdziwych informacji, bo te informacje są...
To nie są nieprawdziwe informacje.
Mi jest przykro, ja panu powiem tak, jest mi przykro jako człowiekowi, który był w parlamencie, a następnie jako prezes miasta namawiał ludzi do wstąpienia do Unii Europejskiej. Z tego prostego względu, że dzisiaj być w koalicji z Węgrami jako jedynym krajem i z premierem Węgier pokazywać się razem na salonach, to jest wstyd. To jest wstyd dla każdego demokratycznego, uczciwego polityka w Europie. Dlatego, że to, co zrobił rząd węgierski i Fidesz z Węgrami...
Proszę mnie poprawić, czy partia Fidesz przypadkiem... Ale proszę mnie poprawić, czy Fidesz przypadkiem nie należy do EPP, czyli największej rządzącej w Europie frakcji?
Panie, pan nie da skończyć, to ja panu skończę. Tak. Jak pan będzie mi przerywał, to się to nie uda po prostu. I to jest po prostu wstyd. I to jest wstyd dla Polski, ale to też jest wstyd dla partii pana Donalda Tuska, który kieruje partią w skali europejskiej, bo dawno Orban ze swoją partią, który nie spełnia standardów demokratycznego państwa prawa, nie powinien być. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, to moim zdaniem to co się dzieje w tej chwili z zachowaniem polskiego rządu, przecież nie Polski, a polskiego rządu i Orbana, to nie jest kwestia przyszłości Unii Europejskiej, a to jest kwestia tego, że kwestie wewnętrzne, wewnątrz Polski, wewnątrz koalicji decydują o sposobie i zachowania polskiego premiera na posiedzeniu Rady Europejskiej. To jest niebezpieczne i to jest kompromitujące dla premiera, że pan Morawiecki, chcąc być premierem, robi wszystko, żeby być premierem, a nie robi wszystkiego, żeby reprezentować interes Polski. I ostatnie zdanie. Oczywiście Unia Europejska jest zgrupowaniem państw, które mają każdą swoją specyfikę i swoją niepodległość i suwerenność. I oczywiście będzie tak długo do ostatniej sekundy, będzie szukanie porozumienia, bo szkoda by było tego wielkiego wysiłku, który został wykonany przez ostatnie blisko 3 lata przy budowie projektu budżetu na lata następne, ale też i ostatnich miesięcy, które były poświęcone na szukaniu wsparcia finansowego dla krajów, które borykały się z problemami.
Powiedział pan wszystko, co chciał pan powiedzieć, natomiast nie odpowiedział pan na pytanie, czy godzi się pan na to, żeby doszło do jeszcze większej integracji europejskiej, godzi się pan na utworzenie superpaństwa Unia Europejska?
No to próbuję panu powiedzieć. Pan stawia tezę, która nie ma żadnego uzasadnienia. To jest teza, którą stawiacie sami sobie, a potem udowadniacie. To jest nieprawda. W Unii Europejskiej nie zmieniły się ani traktaty, ani przepisy, ani zasady funkcjonowania budżetu, ani funkcjonowanie władz Unii Europejskiej, ani parlamentu. Więc ja nie wiem, skąd wy macie tutaj...
Nie obawia się pan takiego scenariusza.
No nie, ale w ogóle nie ma takiego, nie jest to przyjęte rozmowy. To jest przyjęte w Polsce na potrzeby straszenia obywateli naszego kraju.
Łukasz Porycki.
Unia Europejska nie jest zagrożona. Zagrożona jest pozycja Polski w Unii Europejskiej na skutek błędnej polityki zagranicznej, a w zasadzie na skutek braku polityki zagranicznej.
Pozostajemy w kluczu koalicji rządzącej województwem lubuskim. Była Platforma, było SLD, teraz Polskie Stronnictwo Ludowe i Łukasz Porycki. Jak rozumiem, również pierś wystawi do obrony polskich interesów we wspólnocie.
Szanowni Państwo, niech po pierwsze rząd przestrzega prawa, nie będzie się czego obawiać. Utrata tych pieniędzy w czasie kryzysu byłaby skrajną głupotą. Pomiędzy suwerennością a praworządnością nie ma sprzeczności, jest znak równości. Tak samo jak nie straciliśmy suwerenności po wstąpieniu do wspólnot europejskiej, tak nie stracimy je przestrzegając prawa. Za błędy tych rządzących nie mogą jednak płacić Polacy, dlatego jeśli taki mechanizm musiałby zostać uruchomiony, co byłoby bardzo szkodliwe dla Polski, dla Polaków, to naszym zdaniem pieniądze powinny popłynąć bezpośrednio do
Panie marszałku, może pan odpowie, jaka jest definicja praworządności według Unii Europejskiej?
Postawę z lipca, gdzie wypowiadał się, że to jest sukces negocjacyjny i nie podda się szantażowi radykałom Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, dlatego jeżeli taka by była, musiałby się poddać temu szantażowi, to w takim razie Polskie Stronnictwo Ludowe poprze ewentualny brak głosowania nad brakiem weta, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej.
Panie marszałku, jaka jest definicja praworządności według Unii Europejskiej? Czy jest jakaś wykładnia, która może wskazać nam, że no, rzeczywiście to są takie, a nie inne i konkretne przepisy?
No, szanowni Państwo, jeżeli na 10 tysięcy sędziów 900 postawionych przed Izbą Dyscyplinarną, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że zakłada się kaganiec dla sędziów. No i ja się obawiam, że obywatel w zderzeniu z systemem, który nakreślił Zbigniew Ziobro, no może być bezbronny. Dlatego Unia Europejska pokazuje, że na Izbę Dyscyplinarną, która została bezprawnie powołana, nie zgadza się i chroni przed tym właśnie Polaków, Polki i Polaków.
Przejdźmy do Tomasza Bratkowskiego z Konfederacji. W kontekście tych informacji i to, o czym na przykład powiedział przed chwilą Łukasz Porycki, o tym, że no, w lipcu ogłaszano sukces, olbrzymie pieniądze wynegocjowane dla Polski, ja się zastanawiam, czy to nie był rodzaj pułapki. To znaczy takiej semantycznej i propagandowej, że z jednej strony Polska Polska wynegocjowała bardzo duże pieniądze i jest to sukces, ale z drugiej strony była świadomość tych, którzy zgodzili się na to, że wprowadzi się zapisy i Polska będzie zakładnikiem po prostu z jednej strony dużych pieniędzy, a z drugiej strony ustępstw dotyczących no, zrzeczenia się swojej suwerenności.
Ja też nie rozumiem, po co ta dyskusja. Ja uważam, że premier Morawiecki blefuje i on podpisze i zgodzi się. I to, że straszy wetem, to jest tylko gra polityczna. W Konfederacji mówimy wprost, że PiS jest chyba najbardziej prounijną partią, ponieważ podpisywał.
Panie Tomaszu, czy słyszał pan swoich przedmówców przed chwilą? Słyszał pan Radosława Wróblewskiego, Tadeusza Jędrzejczaka, Łukasza Poryckiego, którzy mówili, że no, nie wprost może, ale że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
Nie, to jest gra polityczna. PiS jest najbardziej prounijną partią. Podpisywali traktat lizboński, podpiszą również budżet. Dla mnie w ogóle ta dyskusja na temat budżetu jest dość banalna, ponieważ na dobrą sprawę tych pieniędzy nie ma. Unia Europejska musi te pieniądze pożyczyć. Więc generalnie myślę, że lepiej byłoby, gdyby Polska, to powiedział nawet w wystąpieniu w mediach ostatnio Krzysztof Bosak, że lepiej byłoby, jakby Polska te pieniądze sama pożyczyła, niż brała kredyt wspólny i liczyła na to, że wszyscy ten kredyt będą spłacać. A co jeżeli państwa członkowskie przestaną spłacać ten kredyt? Kto będzie za nie wtedy ten kredyt, te pieniądze zapożyczone spłacał? No kto? To tak byśmy my teraz wzięli wspólnie kredyt. Ja bym liczył na uczciwość pana redaktora, że nie przestanie pan za 2 miesiące spłacać raty, tak? Podobnie było z wetem Wielkiej Brytanii, kiedy Niemcy próbowały przeforsować to, żeby na dług Grecji zrzucały się wszystkie państwa, a nie tylko państwa, w których jest euro. I Wielka Brytania wtedy też wetowała to, nie zgodziła się na to. Polska powinna moim zdaniem to samo zrobić w tej sytuacji, bo tych pieniędzy nie ma. To są pieniądze, które będą musiały być wypożyczone. Unia chce stworzyć wspólny kredyt, zadłużyć wszystkich, ale co, jeżeli przestaną państwa poszczególne to spłacać, tak? Nad tym się nikt nie zastanawia, nikt tego pytania nie zadaje.
Krzysztof Grzesiowski, jaka jest pana optyka na te sprawy?
W mojej ocenie na chwilę obecną mamy etap negocjacji i każda z opcji jest możliwa. Kwestia weta jest elementem tych negocjacji, tak? Prawo Unii Europejskiej wymaga, aby budżet został przyjęty jednomyślnością. Jeżeli wprowadzono w traktatach taki wymóg, to on musi być przestrzegany. W związku z tym trzeba uszanować wolę wszystkich krajów członkowskich, w tym również Polski i Węgier. Czy też, jeżeli to się nie podoba krajom, które mają w tej chwili większość w zakresie podejmowania decyzji. W przypadku budżetu jest to jednomyślność i muszą uszanować nasze stanowisko. To jest mechanizm wynikający z traktatów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o mechanizm praworządności, proszę Państwa, to jest dużo wątpliwości co do w ogóle jego legalności. Ma być wprowadzone rozporządzenie, ma wejść w życie od 1 stycznia, jest na etapie końcowym. I do końca pojawiły się również opinie, i to również na poziomie Unii Europejskiej, że wprowadzenie tego mechanizmu w ten sposób będzie naruszeniem traktatu. Więc mamy duże wątpliwości, czy jego wprowadzenie będzie zgodne z prawem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mechanizm będzie miał charakter stricte polityczny, proszę Państwa. To nie będzie decyzja niezawisłych sędziów, którzy będą stwierdzać, czy dany kraj członkowski naruszył zasady prawa, które są niezdefiniowane w traktatach Unii Europejskiej. Kwestia definicji praworządności czy też rządów prawa, proszę Państwa, jest to klauzula generalna, nieokreślona i ich zdefiniowanie może być całkiem inne w zależności od wartości kultury wyznawanej w danym kraju członkowskim. Stąd też mechanizm, który został przyjęty, w mojej ocenie jest stricte mechanizmem politycznym. Na chwilę obecną groźba weta jest jedynym rozwiązaniem, które pozwoli nam zachować suwerenność.
No i jest to rzeczywiście mechanizm, który jest zapisany i w przyszłym tygodniu mamy szczyt Unii Europejskiej. Być może wtedy poznamy rozwiązania tego impasu, w którym w tej chwili cała wspólnota się znalazła. Ale jak mówi na przykład Jacek Sajrusz-Wolski, być może nie trzeba będzie również w tym momencie podejmować decyzji, tylko przez jakiś czas przy prowizorium budżetowym i w realiach prowizorium budżetowego funkcjonować, by dojść ostatecznie do rozwiązań, które, przypomnijmy, będą bardzo ważne nie w perspektywie jednego roku, tylko wielu lat i w ogóle przyszłości wolności Unii Europejskiej. Ja chcę panów teraz zapytać o pewne stanowisko, które w tej chwili, można powiedzieć, samorządy zaczynają, polskie samorządy zaczynają przyjmować właśnie w sprawie negocjacji unijnych, bo wysyłają o to do Brukseli różnego rodzaju pisma, różnego rodzaju stanowiska. Wysłał swoje stanowisko, przedstawił zarząd województwa lubuskiego. W tej chwili upublicznione zostało również pismo prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który odcina się od rządu polskiego i wskazuje na jakieś swoje tutaj kierunki i rozwiązania. Pytanie, czy to powinno w ten sposób wyglądać, czy jednak tą stroną do negocjacji i zabierania głosu nie jest strona rządowa, a samorządy powinny zająć się zabezpieczaniem spraw lokalnych mieszkańców. Zacznijmy od Radosława Wróblewskiego z Koalicji Obywatelskiej.
Gdyby rząd w tym momencie konsultował szczegółowo rozwiązania dotyczące właśnie strategii rozmów z Unią Europejską, także ze stroną samorządową, to myślę, mogłoby być inaczej. Natomiast ja nie dziwię się samorządom. Sam też jestem samorządowcem, radnym Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Jest tu pan prezydent Jędrzejczak, obecnie marszałek, jest pan marszałek Porycki. Wszyscy wiemy, jak funkcjonuje samorząd. Samorząd też opiera się na tych środkach finansowych, które idą z Unii Europejskiej. I proszę państwa, no o czym my mówimy? Jeżeli w tym momencie nie dojdzie na przykład do uchwalenia w formule obejmującej Rzeczpospolitą Polską Funduszu Odbudowy, no to na przykład w tym momencie będzie problem z Krajowym Planem Odbudowy. Przypomnę, że województwo, tu pewno marszałek Porycki, marszałek Jędrzejczak więcej mogą powiedzieć, ale przecież województwo ma tam zaplanowane duże inwestycje, duże projekty. To wszystko działo się w sierpniu we współpracy z ministerstwem, właśnie po tych udanych negocjacjach, obwieszczeniu sukcesu. Te pieniądze trzeba będzie w najbliższych 2 latach zagospodarować. Jak tych pieniędzy nie będzie, no to po prostu my na tym tracimy. I dlatego też samorząd, który jest wpisany też w naszą konstytucję, reprezentuje swój głos, ma przedstawicielstwo.
Dobrze, przepraszam, czy rząd nie wie o tym, że samorządy mają swoje potrzeby i oczekiwania, czy nie myśli o tym?
Rząd niestety często zapomina, ten rząd właśnie często zapomina o głosie samorządu terytorialnego i w tym momencie ten głos samorządu terytorialnego jest takim głosem rozsądku, głosem przywołania. Uszanujcie to, że jesteśmy i weźcie pod uwagę także interes samorządu. I to jest jak gdyby bardzo ważne, bardzo istotne. Proszę państwa, kraje członkowskie, 2 kraje, Polska, Węgry, mają problem z tak zwanym zdefiniowaniem praworządności. Panie redaktorze, odpowiem panu na pytanie. Bardzo jest proste. Praworządność, wystarczy w tym momencie pójść po orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykładnia traktatu, wykładnia prawa unijnego. To jest właśnie praworządność.
No, nie, ale to wie pan, że to wszystko są bardzo rozmyte definicje.
I nie ma pan definicji praworządności w dokumentach prawa polskiego, w konstytucji i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze.
Proszę państwa, 25 krajów nie ma z tym problemu.
Albo siedzą
warto
cicho.
Zadać sobie pytanie,
albo siedzą cicho, bo obawiają się Niemiec na przykład, tak?
Kremlowskie również. I dlaczego rząd Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Mateuszem Morawieckim mają ten problem?
Jerzy Materna, mamy 2 głosy, tak, który płynie do Brukseli. Jak to może wpływać na pozycję negocjacyjną Polski w sprawie budżetu?
Myślę, panie redaktorze, właśnie słuchając to wszystko i teraz tą inicjatywę kolejną, to jest właśnie znów bezprawie. Bo niestety Unia... No właśnie, to jest ten...
Proszę kontynuować.
...tego wszystkiego, że po prostu, no bo nie ma takiego instrumentu w Unii Europejskiej, żeby samorządy mogły, Unia Europejska mogła dać, przekazywać po prostu bezpośrednio do samorządów środki. No to sorry, no nie ma, to sama się Unia wypowiedziała na ten temat. I to jest tak właśnie, tu mamy przykład tego, że jak skomplikowana dzisiaj jest Polska, jak opozycja jest powiązana po prostu z interesami tych innych państw. I to jest po prostu punkt wyjścia do tego wszystkiego. Oni tak patrzą na tą demokrację, jak im pasuje. Jakby dzisiaj można, nie myślą o obywatelach, nie myślą o rozwoju wszystkim. Nasz rząd naprawdę dużo zrobił w tarczach wszystkich. Teraz też do samorządów przeznaczył w COVID-zie następne 7 miliardów. Za chwilę będzie ogłoszona lista w poniedziałek pana premiera Morawieckiego. Duże wsparcie dla samorządu. Fundusz samorządowych dróg. Co roku ponad 3 miliardy będą przeznaczone. To jest właśnie to wyjście i zobaczenie, że jakie są potrzeby. Tego nie robił poprzednie 20 lat, jak jest nasza demokracja. I to ich boli po prostu, że coś robimy, jesteśmy blisko ludzi, widzimy potrzeby i reagujemy na nie. I to właśnie wszystko boli. Te demokracje, te pieprzenie, przepraszam, bo to inaczej nie można powiedzieć, jak po prostu słucha się to wszystko, to jest żenada, po prostu wydanie żenady i nic więcej. Próbowanie, nie wiem, rozporządzenie zrobić jako traktat, a traktat zrzucić jako rozporządzenie, bo taki po prostu potrzeba.
Panie pośle.
Co więcej powiedzieć?
Rozumiem, że emocje duże w panu w kontekście tej sytuacji. My na antenie Radia Zachód pytaliśmy słuchaczy otwartego mikrofonu o to, czy samorządy powinny angażować się w politykę, czy powinny wychodzić
oczywiście,
i uczestniczyć.
Powinny, ale...
No, zdanie takie jakby główne, które padło, to było to, że przede wszystkim zależy nam na tym, nam mieszkańcom naszych małych ojczyzn, żeby zabezpieczone były te sprawy dotyczące dróg, dotyczące inwestycji, dotyczące porządku. A tutaj mamy jakby sytuację, w której no, samorząd zaczyna jakby wychodzić no, już nawet nie na tutaj poziomie krajowym w tę politykę, ale już widzimy również europejskim. Tadeusz Jędrzejczak, jak wytłumaczy taką aktywność?
Ale tutaj się po pierwsze nie ma co wytłumaczyć. To jest po pierwsze. Nie wiem, co tam gra tak strasznie.
No, ktoś ma chyba problem z wentylatorem jakimś, także może poprosiłbym, żeby wyciszyć mikrofony. Pozostali panowie, którzy nie mówią w Skype'ie, będzie nam łatwiej rozmawiać.
To ma tam coś włączyć?
No mamy taki problem z jakimś traktorkiem czy czymś takim. Także panowie, gdybyście... O, już teraz dobrze. Bardzo proszę, Tadeusz Jędrzejczak.
Po pierwsze, nie ma żadnego problemu. Sprawa problemu polega na tym, że państwo jako państwo, które łamie Konstytucję Rzeczypospolitej, jesteście traktowali jako rząd, który łamie Konstytucję w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie Izby Dyscyplinarnej, w sprawie wielu innych rzeczy. I dlatego jesteśmy uważani za państwo, które z przestrzeganiem prawa wewnętrznego ma problem. Sprawa druga, o której pan redaktor był łaskawy wspomnieć, to jest po pierwsze, zawładnęliście wszystkimi mediami publicznymi i z mediów niezależnych, chociażby w tej części, która dotyczyłaby prezentowania szerszego spektrum informacji i wiedzy, stworzyliście publiczną telewizję i publiczne radio.
W którym pan Tadeusz Jędrzejczak zabiera teraz głos i może powiedzieć to, co mówi.
W tym Radiu Zachód.
No i dlatego to mówię.
W publicznym radiu, no.
Jakbyście mi przerywali, to się wielu ciekawych rzeczy nie dowiecie, panowie. Więc chyba druga, uważacie, że wszyscy mają w tą samą jedną stronę trąbi tak jak wy. Otóż nie. Demokracja polega właśnie na tym, że każdy obywatel ma prawo zabrać głos i powiedzieć, jakie ma w tej sprawie zdanie i z tego tytułu nie może być ani posłuchowana.
Dobrze, ale to jest kwestia rady. Kompetencji samorządu, rządu.
Już panu odpowiadam. Mhm. Samorządy są tak samo wybierane w demokratycznych wyborach jak władza państwowa. I mamy prawo jako samorządy nie zgadzać się z działalnością rządu, tym bardziej, że rząd robi wszystko w tej chwili, ażeby pozbawić nas podstaw funkcjonowania w demokratycznej strukturze, jaką jest Unia Europejska.
No to przepraszam, samorząd województwa lubuskiego jest zarządzany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Przedstawicielem lewicy w Parlamencie Europejskim jest kto? Bogusław Liberacki, wasz europoseł. W takim razie ja rozumiem, że zarząd województwa dzwoni do Bogusława Liberackiego i mówi: panie europośle, bardzo prosimy, pilnuj naszych interesów i w ten sposób powinna wyglądać komunikacja, a nie budowanie dwugłosu. Czy nawet można powiedzieć o na jakimś jeszcze innym poziomie.
Chcę poinformować, że to się właśnie dokładnie tak odbywa i dzięki temu pan poseł Liberacki, jak i posłowie z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i posłowie z PSL-u, którzy są w Parlamencie Europejskim, są w dwóch klubach politycznych, w Partii Liberalnej, w Partii Demokratów i Socjalistów i Demokratów I te dwa największe kluby właśnie złożyły i zakończyły negocjacje z Komisją Europejską latem tego roku i będą głosowały za tym, ażeby warunek przestrzegania prawa przy wydawaniu środków europejskich był zachowany. I to właśnie te kluby w wyniku między innymi zachowań samorządów polskich będą dbały o to, ażeby pieniądze nie były sprzeniewierzane, jak to miało miejsce na Węgrzech. Żeby w Polsce tego nie było i tyle. No i o co wielkiego w tym?
Pan Krzysztof Grzesiowski, doradca wojewody lubuskiego, także w którego optyce jest współpraca z samorządem terytorialnym. Jak pan to ocenia, tę aktywność? No, pytanie, czy to jest nadaktywność samorządów? Jak pan to ocenia?
No, w mojej ocenie jest nadaktywność. Mamy w Polsce wyraźny podział kompetencji. Polityka zagraniczna należy do rządu. Samorządy nie kształtują tej polityki zagranicznej, tak? Ani jej nie prowadzą. Mają możliwość współpracy w zakresie z jakichś międzynarodowych stowarzyszeń czy innymi jednostkami samorządu terytorialnymi z innych państw, ale nie w zakresie kształtowania polityki zagranicznej kraju, tak? Stąd też uważam, że jest to nadinterpretowanie, czy też kompetencji, czy dodawanie sobie tych kompetencji, wychodzenie do przodu i godzenie w polską rację stanu. Taki jest sens, aby rząd prowadził tą politykę, a nie poszczególne samorządy, bo wówczas mamy straszny rozdźwięk i to godzi w naszą rację stanu. Stąd też na pewno służby wojewody w ramach uprawnień w zakresie kontroli samorządu przyjrzą się tych działaniach, czy one są podejmowane zgodnie z prawem.
No, chyba nikt nie zabrania pisać apeli w różnych sprawach z formalnego punktu widzenia. Natomiast my tutaj rozmawiamy o czymś więcej, tak? O wizerunku Polski, o tym, jaką Polska może mieć pozycję negocjacyjną, na przykład przed szczytem w Brukseli. Czy Łukasz Porycki nie obawia się, że tego rodzaju działania samorządu mogą no właśnie osłabić pozycję negocjacyjną polskiego rządu i że przypadkiem, no nie wiem, ryzykujemy tym, że ten głos Polski nie będzie wysłuchany?
No, szanowni państwo, jeżeli apel ma być badany przez służby wojewody, no to idziemy w śmieszność, więc prosiłbym tutaj już tego nie nadużywać tego organu nadzorczego wojewody nad decyzjami samorządu województwa. Widzę, że zadziałało to jak płata na byka, apele samorządowców całej Polski. Myślę, że te apele właśnie spowodują, że i tylko te apele mogą spowodować, że Unia Europejska jednak będzie złagodzić troszeczkę swoje stanowisko po to, żeby nie krzywdzić samorządowców oraz Polek i Polaków w przyszłorocznej perspektywie finansowej. Także trudno się dziwić Unii Europejskiej, że stawia na praworządność i dotyczy to krajów, które z praworządnością ostatnio mają...
Wrócę do negocjacji. Panie marszałku, przepraszam, ale proszę powiedzieć, jaki jest cel tego rodzaju apelów, które na przykład zarząd województwa podjął?
Takiemu postępowaniu, jeżeli on na studiach na wykładach o praworządności miał dostateczne, no więc trudno tutaj oczekiwać od takiego człowieka, że będzie z praworządnością miał dużo
wspólnego. Bardzo przepraszam, ale pytam jeszcze raz. Jaki jest cel pisania i stawiania apelu przez Zarząd Województwa Lubuskiego w sprawie negocjacji unijnych? Bo proszę mnie poprawić, ale czy nie jest to tylko działanie medialne, ale to medialne w kontekście tego, jak jesteśmy postrzegani w Europie, może jednak zaszkodzić Polsce?
My się boimy, że pieniądze, inwestycje, które są rozpoczęte w województwie lubuskim za środki z regionalnego programu operacyjnego na kulturę, środki przekazywane na żłobki, przedszkola, na pomoc seniorom, mogą się skończyć. I to jest troska o to, że i pokazanie, że nie zgadzamy się z tym, żeby tych środków zabrakło dla tych potrzebujących osób w województwie. I tylko tyle.
Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Czy działanie samorządów ukierunkowane właśnie na podnoszenie w tej chwili tej kwestii, bicie w tarabany, jest potrzebne?
Drodzy Państwo, to, że samorządy są zmuszone teraz do wręcz żebrania tych pieniędzy na arenie międzynarodowej, to jest wynik rządu polskiego, który od dłuższego czasu centralizuje władzę i zabiera efektywnie pieniądze z samorządu. Konfederacja od początku mówi, że pieniądze w większości z podatków powinny zostawać w samorządach, tak żeby samorządy same decydowały o większości tych wpływów z podatków, które
dobrze, ale które panie Tomaszu, jeśli możemy pozostać przy Unii Europejskiej, czy jest pan również za rozwiązaniem takim, które no, jest podnoszone, że pieniądze z Unii Europejskiej i z funduszy powinny z ominięciem rządu polskiego trafiać bezpośrednio do samorządów?
Jeszcze raz powtarzam, gdyby państwo polskie nie zabierało samorządom pieniędzy, samorządy prawdopodobnie nie byłyby uzależnione w tak dużym stopniu od funduszy europejskich. A przez to, że większość muszą oddawać do budżetu, no to są skazane na to, że muszą żebrać wszędzie pieniądze, żeby jakoś funkcjonować. I to jest wina rządu. To tutaj ewidentnie władza do tego przyłożyła rękę.
No, ale z rządu również trafiają pieniądze w postaci różnego rodzaju programów, nie wiem, subwencji, w postaci świadczeń, które trafiają do Polaków i dzięki temu samorząd ma mniejsze. Także no, dyskutowanie na tym poziomie oczywiście może w pewnym momencie doprowadzić do tego, że zrobimy sobie bilans, czy wychodzimy na plus, czy na minus, ale samorządy też tworzą Polskę, tak? To nie są odrębne twory, także żebyśmy nie tworzyli takiego wizerunku.
Tak, żeby mogły same gospodarować, a nie oddawać do budżetu państwa, a później się prosić Morawieckiego, żeby dał na to czy na siamto. No to jest moim zdaniem gorsze rozwiązanie. Proszę pamiętać, że sami najlepiej wiemy na co wydawać, niż żeby centrala decydowała, co my potrzebujemy.
Poseł Jerzy Materna, panie pośle, w tej części radiowej, bo ja panów jeszcze przytrzymam trochę, bo mamy jeszcze jedno pytanie i może pozostaniemy w internecie. No, słyszy pan takie, powiedzmy sobie, separatystyczne głosy, że z jednej strony rząd, z drugiej strony samorząd. Jak to pan ocenia?
Znaczy, panie redaktorze, no póki co mamy konstytucję, mamy wszystkie ustawy i funkcjonuje państwo tak, że państwo, przede wszystkim rząd, przygotowuje wszystkie programy i negocjuje z Unią Europejską. Tak samo samorząd w pewnej części przygotowuje i uzgadnia z Unią Europejską. Póki co, tak jak tutaj pan doradca mówił wojewody o tym, że przede wszystkim na zewnątrz reprezentuje państwo, czyli premier w Unii Europejskiej, rząd i niech tak zostanie. Naprawdę wszystkie takie dywagacje tutaj, to właśnie wszystko jest związane niestety z naszą pewną historią i to trzeba sobie zawsze mówić, uświadamiać ten mocno. Niestety opozycja jest dzisiaj bardzo mocno związana z państwami, które po prostu no, robią wszystko, żeby doszło do destabilizacji rządu. Wtedy będzie demokracja, wtedy będzie wszystko fajnie, jak naprawdę będą oni rządzili. I nie ma tu wybory parlamentarne, wybory do Unii Europejskiej, wybory samorządowe, które po prostu wybory prezydenckie, które udało się nam wygrać, bo jednak obywatele zaufali nam. I to jest najważniejsze. Te wszystkie dywagacje, próbowanie właśnie, tu mówił mediach. Media 80% to są zachodnie, które kreują. Proszę przeczytać Gazetę Lubuską. Proszę zobaczyć inne gazety, jakie mają swoje dodatki. A to są wszystko przecież wykupione przecież przez koncerny zachodnie, niemieckie. Czy w Niemczech mamy takie koncerny, które mają wpływ na politykę? Nie ma, bo oni po prostu wiedzą, o co chodzi. I to jest to. Niestety cały czas będę wracał, bo to jest kanon. Historia była u nas skomplikowana przez ponad 200 lat i niestety do dzisiaj to odczuwamy i naprawdę, ale coraz więcej obywateli zaufa nam udajemy i robimy wszystko.
Szanowni Państwo, kończymy
część
radiową, ale pozostajemy w dalszym ciągu w naszej transmisji na Facebooku. Będzie jeszcze jedno pytanie o opozycję. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Jerzy Materno, Prawo i Sprawiedliwość, pan Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Tadeusz Jędrzejczak, Lewica, Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tomasz Bratkowski, Konfederacja oraz Krzysztof Grzesiowski, doradca wojewody lubuskiego. Żegnamy się ze słuchaczami na 103 i 106 FM. Pozostajemy z naszymi internautami na naszym profilu na Facebooku. Do usłyszenia.